Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała i ze mną ponownie pan profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich tych, których będą interesowały sprawy łacińskie okresu międzywojennego.
Tak, dzisiaj kontrowersyjna tematyka, natomiast podchodzimy do tematu oczywiście z historyczno-naukowego punktu widzenia. I kolejna pańska książka.
Tak,
Faszyzm. Tak?
faszyzm łaciński, sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech.
I jest to nowe wydanie, prawda?
Tak, jest to drugie wydanie, to może wyjaśnijmy od razu. Pierwsze to było lata temu. Drugie nie jest identyczne z pierwszym, dlatego że przy pierwszym wydaniu spotkałem się z dwoma zarzutami, które uznałem za słuszne. To znaczy, to zresztą zarzuty, które postawiła mi jedna z recenzentek na łamach studiów ówczesnych jeszcze chyba nad autorytaryzmem, przepraszam, nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, a teraz studiów nad autorytaryzmem i totalitaryzmem. I tam właśnie były dwie uwagi, które uznałem za słuszne. To znaczy pierwsza, że no jak się mówi o jakimś zjawisku jak faszyzm, to należałoby go łaciński, należałoby samo pojęcie zdefiniować, a nie było takiego rzeczywiście. Więc napisałem dlatego taki no wstęp, gdzie zrobiłem taki, no nazwijmy to, nie wiem czy pasuje to określenie, dekalog do różnych, prawda, cech charakterystycznych tej ideologii. I druga rzecz, też uwzględniłem to, bo też był taki zarzut, że w książce jest bardzo mało na temat faszyzmu włoskiego. Rzeczywiście tak było, dlatego i teraz dopisałem rozdział, cały się pojawił właśnie o zasadach we Włoszech. Od razu wyjaśnię, dlaczego w pierwszej wersji tego nie było. Dlatego, że pierwotnie książka, wtedy się, kiedy się ukazała, to tam ponad 10 lat temu w pierwszym badaniu, miała się nazywać inaczej, miała się nazywać faszyzmy marginalne. Dlatego, że tam opisałem różnych myślicieli, ideologów tego nurtu, którzy są mało znani po prostu i tak się to miało nazywać, ale potem mnie przekonał, już nie pamiętam kto, czy to wydawca, czy ktoś ze znajomych, już nie pamiętam, że to taki tytuł, co właściwie nie wiadomo o co chodzi. I ponieważ wszystkie omawiane postaci zaliczały się do świata łacińskiego, czyli to byli Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Portugalczycy, to żeby zmienić tytuł i dać właśnie no, łacińskie. Także powstały te łacińskie, no ale to słusznie, to też jakby wtedy, kiedy książka była gotowa w całości, ale recenzentka słusznie podkreśliła, że jak już jest taki tytuł, to o tym włoskim, czy takim no, wzorcowym, archetypicznym, prawda, powinien być jakiegoś tutaj więcej, więc dopisałem cały rozdział na temat właśnie wzorcowego zjawiska, czyli tego, który kojarzy się z Benito Mussolini w Italii. Także ta książka jest powiększona o te dwa elementy w stosunku do pierwszego wydania.
Tak, pojawia się tutaj Charles Maurras, Action Française, ale też Juliusz Evola i tutaj
o którymś ostatnio
zdecydowaliśmy.
Rozmawiali, tak.
Tak, duża część poświęcona jego teorii ras ludzkich, natomiast rozmawialiśmy już ostatnio o Juliuszu Evoli, dlatego co najwyżej wspomnimy o nim, prawda?
Mhm.
I dla wszystkich zainteresowanych Charlesem Maurras, który myślę jeszcze do niedawna nie był zbyt popularny ani znany w Polsce, ale w ostatnich latach to się zmienia. Tutaj mamy na przykład bardzo duże wydanie jego tekstów Przyszłość inteligencji, prawie 1000 stron. I przypomniała mi się teraz jedna rzecz. Profesor Mikołajko, który napisał książkę o Juliuszu Evoli, pisał, że w latach 80. już napisał pierwsze teksty na temat Evoli, natomiast nie było szans, żeby to przeszło przez cenzurę.
Aha, okej, okay. Tego nie wiedziałem. Nawet. To znaczy tak, może tylko zaznaczmy, że Charles Maurras nie zalicza się do tego nurtu zdecydowanie, aczkolwiek on jest w książce wymieniany wielokrotnie, dlatego że interesujące nas zjawisko we Francji to byli głównie heretycy i odszczepieńcy od Action Française Charlesa Maurrasa, którzy uważali, że ruch jest za mało radykalny, za bardzo mieszczański, za mało socjalny i za mało rewolucyjny. Dlatego można powiedzieć, że to zjawisko we Francji interesujące nas, przepraszam, że tak mówię, żeby nie wymienić słowa pewnego kluczowego, na które tam cenzorzy mogą być uczuleni. I tam, dlatego on się ciągle tam pojawia, ponieważ oni tak naprawdę wszyscy, całe to zjawisko we Francji, to tak naprawdę była jedna wielka polemika właśnie z Charlesem Maurrasem. Ale Charles Maurras, tak jak mówisz, no jest myślicielem się w Polsce zapomnianym mocno, teraz jest dopiero odświeżany. Powód jest prozaiczny, dlaczego tak się dzieje. Przed wojną wszyscy go czytali. W Polsce można znaleźć z dwoma czy trzema wyjątkami wszystkie jego książki, a było ich ponad setka. Bez kłopotów są we wszystkich bibliotekach, znaczy we wszystkich, no, da się znaleźć, no, poza dwoma czy trzema tytułami, wszystkie książki znajdują się w polskich bibliotekach. W Polsce przed wojną wielu, wielu intelektualistów, dziennikarzy i polityków codziennie czytało Action Française i prenumerowało to czasopismo. Dlatego od Stanisława Cata Mackiewicza po Romana Dmowskiego. I w Polsce przed wojną był bardzo popularny, chociaż niewiele o nim napisano, dlatego że język francuski przed wojną generalnie był językiem, w którym wszyscy czytali, ludzie wykształceni. A po wojnie oczywiście się, no, po pierwsze, no, język francuski zaczął spadać, jeśli chodzi o popularność. Po drugie, no, jakby cenzura komunistyczna zamknęła ten temat i on się gdzieś dopiero zaczął pojawiać. Lata 80. Jerzy Eisler napisał książkę, prawda, od monarchizmu do faszyzmu we Francji. No i się potem zaczął pojawiać, no ja tam napisałem swoją habilitację, profesor Bartyzel o nim pisał, teraz się pojawiały inne prace, wreszcie teraz tłumaczenie. Także no, można powiedzieć, że to taka trochę biała plama jest, była historyczna, która teraz dopiero jest zapełniana. Ale to nie tylko w Polsce tak było. Na przykład we Włoszech chyba jest jedna czy dwie książki o Charlesie Maurrasie zaledwie. Także też nie jest to tam myśliciel specjalnie znany. To jest myśliciel znany przede wszystkim w świecie francuskojęzycznym, co naturalne. Jest dużo literatury w języku francuskim, jest dużo literatury w języku angielskim, jest co nieco literatury w języku niemieckim, chociaż ciekawsza literatura moim zdaniem przed wojną o Action Française była, dlatego że w okresie III Rzeszy się bardzo interesowano Action Française z dwóch powodów. Po pierwsze, nacjonaliści francuscy w III Rzeszy byli traktowani jako wróg, co naturalne, ale z drugiej strony wróg, który był bardzo na wysokim poziomie intelektualnym i którego czytywano, tak. Także no, dlatego też w mojej książce, no, z siłą rzeczy też musi się pojawiać dosyć często, dlatego że no, jest to myśliciel, do którego się wszyscy w tym czasie odnosili.
Ja zadam teraz takie pytanie odnoszące się do całości faszyzmu i wydaje mi się ono niezwykle ciekawe. Mianowicie we współczesnej demokracji liberalnej określenie kogoś mianem faszysty czy rasisty to jest najgorszy epitet, jaki komuś można narzucić, tak? I często się z tym spotykamy, jeżeli na przykład polityczna lewica nie ma już żadnych argumentów, to używa właśnie tych epitetów. I widzimy to do dnia dzisiejszego, bo przecież nawet obecny zwycięzca wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump, są dziesiątki artykułów, w których się pisze o tym, że to jest F i N i w ogóle. I pan tutaj świetnie opisuje to pod koniec swojej książki, dlaczego tak się właśnie stało. Bo pisze pan tak, że jeszcze do pewnego momentu jedynie komuniści bezkompromisowo zwalczali faszyzm i potępiali go, widząc w nim ideologię zrozpaczonej burżuazji. Ale nawet oni nie postrzegali go jako ideologii szczególnie zbrodniczej, a raczej jako rodzaj brutalizacji władzy klas rządzących. I pisze pan dalej. Sytuacja ta uległa gwałtownej zmianie po zakończeniu II wojny światowej, gdy opinia publiczna poznała ogrom zbrodni III Rzeszy. Narodowy socjalizm i szerzej faszyzm zostały totalnie skompromitowane, ich zwolenników, na co zwraca uwagę uwikłany we współpracę z nazizmem i usunięty poza nawias oficjalnej dysputy politycznej Karl Schmidt, uznano za wrogów człowieczeństwa, wskutek czego samym faszystom, prawdziwym i rzekomym, odebrano status człowieczeństwa. Więc jest już tutaj po części odpowiedź na moje pytanie, oczywiście zbrodnie II wojny światowej i przegrana. Natomiast wiąże się z nim jeszcze jedno. Czy faszyzm włoski i nazizm niemiecki to jedno i to samo, absolutnie chyba nie można do końca ich porównać chociażby na wątek rasowy, który był biologicznego rasizmu, który był tak mocny w III Rzeszy, a przecież pisze pan o tym, że rasizm we Włoszech faszystowskich na początku praktycznie w ogóle nie występował, a później przyjął on formę rasizmu duchowego właśnie Juliusza Ewoli, tak?
Tak, no bo to jest pytanie trudne i skomplikowane, dlatego że słowo to, faszyzm, jest przede wszystkim traktowany dzisiaj jako epitet, powiedzmy sobie to szczerze. No, badacze napisali masę książek na temat, taki, jak to bardzo często w anglojęzycznych publikacjach jest taki rozdział na dzień dobry, What I mean by fascism, czyli co rozumiem pod tym pojęciem. I każdy z badaczy rozumie coś innego. Zwracam uwagę, że w literaturze naukowej nawet nie mamy, po dzień dzisiejszy, ja o tym piszę zresztą, nawet nie mamy jakby zgody, które z punktu widzenia socjologii, polityki, grupy społeczne faszyzm reprezentuje. Dlatego, że marksiści twierdzili, że to jest wielka burżuazja i lumpenproletariat, prawda, posługująca się lumpenproletariatem. Na przykład Zev Sternel, przeze mnie gęsto cytowany, taki izraelski badacz, uważa, że to jest nacjonalistyczna czy też szowinistyczna klasa robotnicza. Badania różne tam, nie wiem, Ernst Nolte uważa, że klasa średnia, tak, i różne na przykład badania, nie wiem, we Włoszech socjologiczne członków partii wskazują, że to jest raczej niższa klasa średnia. Także każdy badacz dochodzi do zupełnie innego wniosku, jakie grupy społeczne są reprezentowane przez tą ideologię i przez tę partię. No i to niestety powoduje, że to jest przede wszystkim, no, stało się wyzwiskiem. A dlaczego się stało wyzwiskiem? Stało się dlatego, że tak jak tutaj było wspomniane, na początku faszyzm traktowano po prostu jako normalną ideologię, taką jak każda inna. W latach jeszcze, nie wiem, 20. bardziej brutalną, taką powiedział witalistyczną i tak dalej, ale już nie, w porównaniu z bolszewikami, prawda, to wcale jakaś bardziej brutalna nie była, a nawet mniej była w latach 20. I potem, kiedy po II wojnie światowej wydał się ogrom zbrodni III Rzeszy, no to powstał z kolei, że tak powiem, faszyzm jako ideologia zbrodnicza. I teraz dochodzimy do podstawowego problemu. Czy III Rzesza, Włochy Mussoliniego, to jest ta sama ideologia, czy nie? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli byśmy sobie wzięli zadanie, wymień 5 głównych ideologii, no to ktoś by tam wymienił, nie wiem, socjalizm, liberalizm, faszyzm. No i jak ma tylko 5, no to wtedy do jednego takiego szufladki czy kubełka wpada zarówno narodowy socjalizm, prawda, w Niemczech, wpada wtedy Włochy i jeszcze może kilka różnych krajów można w ten sposób jakby zaliczyć, prawda, na siłę. A jeżeli masz na przykład, wymień 20 głównych ideologii, no to wtedy można to pokroić na przykład w socjalizmie, wyodrębnić socjaldemokrację, leninizm, prawda, w jakieś tam inne nurty. I również można wtedy faszyzm podzielić na narodowy socjalizm i na faszyzm, prawda? I w takiej sytuacji pojęcie się, że tak powiem, te dwie idee się rzeczywiście dzielą na dwie zupełnie oddzielne ideologie. To jest pierwszy problem. Drugi problem dotyczy w Polsce, szczególnie w ogóle w lewicowej tradycji używania tego określenia, z czym się bierze. W Związku Radzieckim po dzień dzisiejszy, zresztą w Rosji, w ogóle na wschodzie, nie rozróżnia się pomiędzy faszyzmem i narodowym socjalizmem. Zwracam uwagę, że nawet kiedy tam się cały czas traktuje to jako synonimy, w propagandzie radzieckiej były traktowane jako synonimy. I po dzień dzisiejszy na wschód, można powiedzieć od Bugu, traktowane są również jako synonimy. Nawet widać, nie wiem, w propagandzie rosyjskiej w tej chwili, w czasie toczącej wojny się na Ukrainie, że tam, nie wiem, defaszyzacja i denazyfikacja to są zupełnie synonimy, prawda, i traktowane jako synonimy, i tam gdzieś tam, nie wiem, jedni walczą, krzyczą, że trzeba walczyć nazizm, inni, że faszyzm, prawda, i traktują to zupełnie, że to jest to samo. To jest spuścizna po Związku Radzieckim i tą spuściznę po Związku Radzieckim, to określenie, łączenie tego w jedno, przyjęła również lewica w krajach zachodnich i upowszechniła to, że to są synonimy, prawda? I po tym, kiedy upowszechniono, że to są synonimy, synonimy, no to rzeczywiście stało się to takim, no, słowem młotem. I każdy może być zaliczony do tego nurtu. Jak się na przykład bierze, nie wiem, marksistowskich czy lewicowych historyków, którzy pisali o Hiszpanii Franco, czy w ogóle o Hiszpanii w XX wieku. Ja mam taką jedną książkę, kiedyś czytałem, w której autor twierdził, że partia zwana CEDOM, to tam skrót jest, partia chadecka, to też faszyzm. Na tej zasadzie, prawda? I myśmy poza tym połączyli to jeszcze dlatego, że w II wojnie światowej Niemcy i Włochy były w sojuszu, więc tak, uznano, że to był jakiś sojusz ideologiczny, co też nie jest prawdą, bo to się wiązało z atakiem na Etiopię Włoch i wsparciem wtedy prawda, Niemiec dla Włoch i nie wiązało się absolutnie z sojuszem ideologicznym. Mussolini się przez wiele lat bardzo bał Hitlera i w latach 30. nawet deklarował zbrojną gotowość obrony Austrii przed Anschlussem, dlatego że się tak bał. Także to nie był sojusz ideologiczny, był to sojusz geopolityczny. Zresztą jeden z krajów zaliczanych przez lewicę do faszystowskich, jak na przykład Portugalia w czasie II wojny światowej popierała Wielką Brytanię, udostępniła Wielkiej Brytanii bazy dla brytyjskiego lotnictwa. Także powstał taki amalgamat, prawda, różnych niedomówień i różnych takich, bym powiedział, uproszczeń historycznych. I skutek tego jest taki, że zaczęto to słowo traktować jako wyzwisko.
Tak.
I wszystko, co się nie podoba lewicy, czy też badaczom lewicowym, no to się określa wielkim słowem na literę F. Ale tak, zwróćcie Państwo uwagę, że na prawicy często jest to samo. Wszędzie się widzi marksizm. Jak się spojrzy na przykład, nie wiem, na, no, w, bo oczywiście są marksiści, prawda, i można ich nazwać marksistami, no ale na przykład w Polsce wymyślono coś takiego jak marksizm kulturowy. No i nie wiem, LGBT, postmodernizm, to wszystko jest marksizm kulturowy, prawda? To też nie są żadni marksiści, nie? Także, no nie wiem, Biedroń nie jest przecież na przykład żadnym marksistą, a na pewno bez kłopotu można w internecie znaleźć, że jest marksistą kulturowym, prawda? Także to też jest takie słowo wytrych, młot, którym się, prawda, strzela, dlatego że teoria propagandy mówi, że poglądy, których się nie lubi, trzeba skojarzyć z czymś, co się negatywnie kojarzy. Jednym się kojarzy negatywnie słowo na F, a drugim się kojarzy słowo na M, więc się wzajemnie wyzywają. Miałem kiedyś w rękę taką książkę jakiegoś włoskiego badacza, no nie badacza, dziennikarza. On napisał taką książeczkę zbiór cytatów, komu zarzucano, że jest faszystą. No i to tak, tak poszukamy, słuchajcie Państwo, Platon był faszystą, Stalin według trockistów był faszystą, tak. Także to każdy był. No to jest na tej zasadzie. Zresztą zauważcie Państwo, że sądy w Polsce nawet do tego podchodzą bardzo liberalnie, dlatego że o ile nazwanie kogoś nazistą sądy uznają za obraźliwe i zasądzają, czy to grzywne, jak to jest z artykułu 212 KK, czy też odszkodowania w procesach cywilnych, o tyle nazwanie faszystą nie jest traktowane przez sądy w Polsce jako obraźliwe. Podobnie zresztą nazwanie kogoś marksistą nie jest w Polsce traktowane jako obraźliwe. To jest raczej pejoratywna łatka.
Ja tutaj na temat marksizmu nie będę schodzić, bo pan trochę zna moje stanowisko.
Tak, ja wiem, no bo ty uważasz, że marksizm to jest wszystko, co jest zamordystyczne.
Inny film nakręcić, tak. To znaczy ja trochę utożsamiam komunizm przede wszystkim z właśnie scentralizowanym, wszechmogącym, totalitarnym państwem, to jest raz. Natomiast w kwestii tego marksizmu kulturowego, tylko tak dodam na marginesie, pojęcie chyba też jest popularne w Stanach Zjednoczonych, mi się wydaje.
Tak, tak, to ze Stanów Zjednoczonych przyszło.
Tak. I teraz tak, czy jest w tym jakaś prawda? Jeżeli ktoś czytał manifest komunistyczny, to wie, że tam jest poruszany temat wymiany żon, czyli ataku na patriarchalną rodzinę. Tak? Tam Marx pisze, że oni są oskarżani o wymianę żon, o to, że propagują to. On nie zaprzecza ani nie potwierdza, tylko dokonuje ataku na swoich przeciwników i mówi burżuazji, a wy co robiliście? Przecież wy już od dawna to robiliście. Tak? Ja nie będę wnikał w szczegóły, Ale później pojawia się przecież w XX wieku Wilhelm Reich z jego słynną rewolucją seksualną, o której kiedyś rozmawialiśmy książką, który jest przedstawicielem freudomarksizmu, łączy te dwa nurty i jego książka ma w oryginale rzeczywiście pod tytuł o stworzenie nowego człowieka socjalistycznego, tak? Więc tu moglibyśmy dyskutować,
tak,
ale
no
jakoś...
to jest dyskusja oczywiście na inny film. Ja w każdym razie no, jestem tak samo sceptyczny co do pałowania tym marksizmem, jak tym słowem na F, powiem szczerze. Że, ale to wynika z prostej rzeczy. Ja jestem zawodowym historykiem myśli politycznej, zajmuję się tym ponad 25 lat i dlatego trochę mniej publicystycznie używam tych łatek.
Tak jest, oczywiście. Szanowny panie profesorze, to teraz odnośnie faszyzmu, ja się trochę zatrzymałem, bo jak już słyszę hasło marksizm, to...
Tak zwane czułki wyskakują.
Tak jest, w tym momencie czujnik. Ja mam takie pytanie jeszcze odnośnie właśnie III Rzeszy, jeżeli już zaczęliśmy o tym mówić, bo ja zawsze zwracam uwagę na to, na nazwę partii nazistowskiej. Nacjonalistische Socialistische Deutsche Arbeitspartei, czyli Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy. No to brzmi wprost jak z jakiegoś lewicowego podręcznika. Tu nie widać w tym nic absolutnie prawicowego.
A to od razu wytłumaczę. Słowo Arbeiter w języku niemieckim my tłumaczymy na język polski jako robotnik. I generalnie to jest jako robotnik. Ale w Niemczyźnie tej epoki słowo Arbeiter miało nieco szersze znaczenie niż nam się to wydaje. A mianowicie Arbeiter to jest od słowa Arbeit, praca. Arbeiter to jest pracujący. Tak naprawdę ta nazwa, zachowując, że tak powiem, rozumienie pojęć z tamtych czasów, to powinna być niemiecka, narodowo-socjalistyczna niemiecka partia pracujących. To jest zresztą zaczerpnięte żywcem z faszyzmu włoskiego, gdzie byli tak zwani produttori, czyli producenci. I pod pojęciem tych producentów we włoskim i pracujących w języku niemieckim rozumiano wszystkie osoby wytwarzające. Wytwórcą był zarówno robotnik, jak i wytwórcą był menedżer, był kapitalista, przedsiębiorca. Kto nie był wytwórcą? Ten, który zajmował się handlem, obrotem. Kto był właścicielem akcji, rentierem, to jest ten, kto niczego nie wytwarzał. I to się jakby zwracało przeciwko całej klasie kupiecko, nazwijmy to, giełdowej, którą oskarżano o to, że ona niczego nie wnosi do gospodarki, ponieważ obraca dziełami wytworzonymi przez innych. We Włoszech to było przede wszystkim skierowane przeciwko handlowi i tak dalej, bez żadnych podtekstów. W III Rzeszy z kolei to skojarzono oczywiście z pewną grupą narodowościową, której ze względu na różne algorytmy nie wymienimy imienia, ale w każdym razie tak należy rozumieć to słowo Arbeiter. My dzisiaj zupełnie tak tego słowa nie rozumiemy, wtedy to tak rozumiano. Bankier nie jest Arbeiterem, bo on nic nie produkuje. On tylko manipuluje pieniędzmi. Kupiec, pośrednik, prawda. Nie wiem, jak ktoś z Państwa na przykład to ogląda, pracuje, dajmy na to, w agencji nieruchomości, nie jest Arbeiterem w tym rozumieniu tego słowa, bo niczego nie wytwarza dosłownie. Dlatego, że to jest taka antyliberalna w gruncie rzeczy teza, która stoi u źródeł faszyzmu, że pracują tylko ci, co wytwarzają. Zresztą paradoksalnie zwróćmy uwagę, że trochę to tak było podobnie w Związku Radzieckim. Dlaczego? PKB na przykład w krajach socjalistycznych liczono tylko i wyłącznie od produkcji, a nie liczono od usług. Czyli to tylko i wyłącznie produkcja się liczy. I tak należy rozumować. To sami zresztą faszyści włoscy uważali, że oni reprezentują właśnie tych wszystkich produktorów, czyli wszystkich tych, którzy produkują, przeciwko tym, którzy nie produkują. Bankierzy, handlowcy, politycy. Tak, parlamentarzyści. Oni niczego nie produkują, więc są, można powiedzieć, klasą pasożytniczą. I takie jest źródło tego. To nie są robotnicy w rozumieniu współczesnym.
Tak, ale zadałem to pytanie z tego względu, że często potocznie używa się myśli się o faszyzmie jako o skrajnej prawicy. Natomiast jeżeli byśmy mieli być purystami, no to rzeczywistą prawicą, odwołując się jeszcze do rewolucji francuskiej, gdzie zwolennicy ancien reżimu siedzieli à droite, a gauche po lewej siedzieli właśnie rewolucjoniści, no to prawicą autentyczną to są monarchiści, tak? Jacyś zwolennicy państwa stanowego, które istniało przez 1000 lat do czasów Karola Wielkiego. Natomiast faszyzm ma już mnóstwo elementów nowożytnych, nowoczesnych, moglibyśmy nawet powiedzieć lewicowych. Dlatego ja odwołałem się też. Narodowo-socjalistyczna, pojawia się to słowo,
Tak.
Partia Pracy. Jakie jest pańskie zdanie? Czy faszyzm w takim klasycznym ujęciu ma więcej cech lewicowych czy prawicowych?
Ja tutaj w swojej książeczce zamieściłem taki na stronie 79, zamieściłem taki ładny schemacik. Nie wiem, na ile to będzie widać. Ty chyba masz lepszą rozdzielczość. Na stronie 79, jakbyś mógł otworzyć i pokazać. Faszyzm jako skrajne centrum. Dlaczego? Dlatego, że my sobie rysujemy taką zwykle linię. Skrajna lewica, lewica, centrum, prawica, skrajna prawica i uważamy, że linia przechodzi, bym powiedział, w sposób taki od lewej do prawej. Nurt nas interesujący sam się tak nie określał. Sam się zawsze określał jako trzecia droga.
To właśnie.
Charakterystyczne, tak. Określał się jako coś, co jest pomiędzy, ale pomiędzy to jest normalnie centrum. A to nie jest. Chodzi o to, żeby wziąć elementy skrajnie lewicowe, takie jak przede wszystkim ówczesny program gospodarczy, czyli właśnie ten socjalizm, tylko nie w rozumieniu marksistowskiej walki klas, tylko państwa socjalistycznego, etatyzm, byśmy dzisiaj powiedzieli, plus wziąć nacjonalizm i ideę silnego państwa autorytarnego, które kojarzono z prawicą. I w ten sposób powstawało coś, co jeden z badaczy określił mianem skrajnego centrum, czyli wzięcia idei skrajnie lewicowych i prawicowych i stworzenia z tego mieszanki. Dlatego ja na swoim schemaciku interesującą nas ideologię umieściłem ponad. To zresztą jest parę takich ideologii, doktryn, które są ponad. Weźmy sobie libertarianizm. On się uważa sam za prawicowy, ale jak się spojrzy na jakieś tam różne jego elementy, włącznie z tymi słynnymi ziołami, prawda, no to jest typowo takie, bym powiedział, właśnie nihilistyczno-lewicowe. I on też jest, bym powiedział, ponad w jakiś sposób tradycyjnym podziałem. I sami, zresztą, jak sobie spojrzymy na samych przedstawicieli tej ideologii, ja to o tym w książce dużo piszę, oni się nie postrzegali jako prawica. Oni właśnie ciągle pisali, są trzecią drogą, są nowym nacjonalizmem, który łączy nacjonalizm z socjalizmem, prawda, i tak dalej. Ja tutaj definiując na początku, to jest ten taki właśnie wstęp, prawda, gdzie jest definicja faszyzmu, to wyliczając różne cechy, ostatecznie zdefiniowałem następująco. Jest to ideologia polityczna, łącząca nacjonalizm z pewną wersją państwowego socjalizmu, wolnego od marksistowskiej walki klas, w miejsce pojawia się solidaryzm społeczny, której celem jest zbudowanie państwa totalitarnego, przenikającego i kontrolującego całe życie polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe wspólnoty politycznej określającej się jako naród. Czyli w moim przekonaniu na interesujące zjawisko składają się trzy elementy. Antydemokratyczny, autorytarny nacjonalizm, socjalizm w sensie państwo kierujące gospodarką i trzeci element właśnie ten totalitaryzm, czyli chęć przeniknięcia przez państwo całego życia politycznego, społecznego, kulturowego, ekonomicznego i tak dalej. I to są właśnie takie trzy elementy w moim przekonaniu konstytuujące to, czego szukamy. Oczywiście mówię tutaj o tej wersji łacińskiej. Dlatego, że w wersji niemieckiej to nie będzie nacjonalizm, tylko to będzie rasizm. To będzie ta podstawowa różnica. I oczywiście samo pojęcie totalitaryzmu w tym przypadku jest zdecydowanie bardziej radykalne, dlatego że jak sobie spojrzymy na interesujący nas przypadek włoski, to w literaturze naukowej toczy się wielka debata po dzień dzisiejszy, szczególnie w literaturze włoskiej, czy państwo Benito Mussoliniego było państwem totalitarnym. Sam Benito myślał, że tak. Ale pamiętajcie Państwo, że on to pisał w czasach, kiedy nikt jeszcze nie za bardzo wiedział, jak coś takiego wygląda. Był tylko przykład Związku Radzieckiego, o którym wiele słyszano plotek, ale prawie nikt tam nie był i nie wiedział, co tam się dokładnie dzieje, i nie było żadnych badań, bo nie było. Właściwie jedyne źródło to były informacje od rosyjskich emigrantów uciekających i nieliczne relacje osób, które gdzieś tam były w Związku Radzieckim, na przykład z misją dyplomatyczną, prawda, i tak dalej. Także to były bardzo nieliczne relacje. I sam Benito Mussolini, kiedy usłyszał słowo totalitaryzm, bo ono się początkowo pojawiło jako obelga kierowana przez liberałów, to się zachwycił, to piękne słowo. Totalny, tak, my nie jesteśmy liberalni, jesteśmy totalni, prawda, tak. I sam wprowadzał to słowo w języku włoskim i je propagował. Ale współcześni badacze to tak stwierdzają, że tak na początku to tak nie było. Tam do mniej więcej 25 roku działają partie opozycyjne przez pierwsze 3 lata. W 1931 roku znany socjolog polityki Gaetano Mosca, czyli po polsku Kajetan Mucha, jakkolwiek brzmi to śmiesznie, wygłosił w Senacie włoskim ostatnie antyfaszystowskie wystąpienie. Partie polityczne kasowane są stopniowo. Armia i kościół cieszy się sporą autonomią. Monarchia też jest jakby dwór poza kontrolą państwa. Dlatego początkowo nawet wolny rynek jest przecież we Włoszech, tak, aż do wielkiego kryzysu gospodarczego. I tak naprawdę badacze uważają, że to zjawisko totalitaryzmu w Italii to gdzieś tak jest dopiero między 32 i 34 rokiem się szacuje. To każdy badacz trochę inaczej, w zależności od którego elementu uważa za najistotniejsze. A są nawet tacy, którzy twierdzą, że tak naprawdę Włochy twierdziły, że są totalitarne, ale nigdy do tego stanu nie doszły, jak się je porównuje ze Związkiem Radzieckim czy właśnie z Niemcami. No ja osobiście postawiłem taką tezę, tutaj chyba w książce, jeśli dobrze pamiętam, że jest to właśnie mniej więcej właśnie te lata 32-34, kiedy powstaje gospodarka korporacyjna i państwo zaczyna przenikać całe życie społeczno-ekonomiczne.
Tak. I brakuje też, jak powiedzieliśmy już wcześniej, tego aspektu rasowego w takim ujęciu, jak ma to miejsce w III Rzeszy. Pan poświęca tam dużo miejsca Ewoli. To możemy tylko powiedzieć, że mamy osobny filmik na jego temat, że dla Ewoli liczy się rasizm duchowy, nie ma dla niego żadnego znaczenia wielkość czaszek, kolor oczu czy kolor włosów. On w ogóle o tym nie pisze.
W ogóle o tym nie piszę, zresztą nawet tą książkę, którą żeśmy omawiali, Mit krwi, pokazywała się tam w wersji angielskiej, to zwróćmy uwagę na sam tytuł, mit. To jest mito po włosku i tam ta książki, jego się zaczyna właśnie stwierdzenie, że ta ideologia jest mitem, bo jeśli ktoś by chciał do niej podchodzić naukowo, no to popadnie prawda, w cały taki obrzydliwstwo pozytywizmu i scjentyzmu, prawda, i tak dalej, nie? Także no, to jest inne zjawisko zdecydowanie niż to, które jest w Niemczech. W moim przekonaniu, to jest moja teza, którą zresztą głoszę w innych swoich książkach, głównie właśnie imperialnej Europie w zakończeniu. W moim przekonaniu w Niemczech nie było nacjonalizmu, znaczy mówię o interesującym nas okresie, to był rasizm. Rasizm zastępował nacjonalizm i powodował, że Niemcy myślały w kategoriach zjednoczenia, można powiedzieć, całej Europy w imperium, które będzie, że tak powiem, te miejsca, gdzie jest rasa. I nie jest to nacjonalizm w tym naszym pojęciu tego słowa, choćby po to, że jak się tam gdzieś bada, nie wiem, pochodzenie do trzeciego pokolenia i tak dalej, to naprawdę nie ma to nic wspólnego z nacjonalizmem. To jest właśnie, że wchodzimy gdzieś tam w genetykę, prawda, i uważanie, i pogląd, że świadomość jest zapisana w genach. Świadomość, jakby tożsamość. No nie jest zapisana w genach, zdecydowanie nie jest zapisana w genach, i można tutaj dawać wiele przykładów. Ja zresztą daję tych właśnie no, radykalnych różnych nacjonalistów czy faszystów. Wiele można wymienić takich przykładów. No, na przykład, nie wiem, faszyzm węgierski tworzy Szalasi, który z pochodzenia był Słowakiem, Celea Kodreanu, który był, prawda, tworzy taki, no nie wiem, faszyzm, nie faszyzm do dyskusji. Rumuński, prawda, z kolei był z pochodzenia Polakiem z Bukowiny. Także do mówienia o tym, że gdzieś tożsamość narodowa jest zapisana w genach, oczywiście jest absolutnym nonsensem. Zresztą twórca, na przykład na Węgrzech, za Horthyego, frakcji faszystowskiej, to w ogóle z pochodzenia nie był Węgrem, tylko był Niemcem i zmienił sobie nazwisko na węgierskie, sobie zwęgierzył, że się tak wyrażę, czy zhungaryzował. Także tożsamości narodowe z pewnością nie są zapisane w genach.
I we Włoszech duch tej ideologii trwa do dzisiaj, żeby nie powiedzieć, że jest ona wprost obecna w polityce, tylko nie nazywa się tego może z nazwy, z tego względu, że po II wojnie światowej we Włoszech próba przywrócenia tego ustroju była nielegalna, ale przecież mieliśmy po II wojnie światowej tak, MSI, później różne organizacje typu Ordine Nuovo. Jeżeli pan mówi o łączeniu różnych kwestii, to przypomniał mi się znowu Franco Freda, który był nazywany nawet maoistycznym nazistą, gdzie on już całkowicie ekstremum próbował łączyć, czyli maoizm z nazizmem. I dzisiaj przecież we Włoszech istnieje jeszcze organizacja Casa Pound, która się wprost odnosi do tej ideologii, tak?
Tak, ale we Włoszech, i to jest w ogóle ciekawa rzecz, to skojarzenie tego całego słowa na F nie jest takie jednoznaczne, jak na przykład, nie wiem, w Polsce. Dlatego, że w Polsce się to kojarzy głównie jak zamykamy oczy, zamknijcie Państwo oczy i pomyślcie sobie, rzucacie słowo na F, z czym Wam się kojarzy. Nie wiem jak Wam, ale mi się kojarzy z obozem koncentracyjnym. Oświęcim widzę przed oczami, wjazd do Oświęcimia. We Włoszech tak się nie kojarzy. No bo tam nie mieli czegoś takiego w ogóle. Co więcej, nawet Włosi przecież zginęli w Oświęcimiu i w obozach koncentracyjnych, dlatego że kiedy Włochy się poddały, prawda, aliantom, no to znaczna część wielu żołnierzy włoskich została aresztowana przez Niemców, czy wzięta do niewoli i byli częściowo wysyłani właśnie do obozów koncentracyjnych. Między innymi w Oświęcimiu zginęło, z tego co pamiętam, przynajmniej kilku czy kilkunastu chyba oficerów włoskich, którzy zostali tam wysłani. Zresztą było bezprawiem, dlatego że byli oficerami, byli żołnierzami, więc konwencje haskie ich chroniły, ale tam zostali właśnie i zginęli w Oświęcimiu. Także Włochom się to zupełnie tak nie kojarzy. Przeciwnie, oni są raczej, można powiedzieć, ofiarami obozów koncentracyjnych niemieckich, nawet się można. No i mamy też ten w Grecji, prawda? No tam doszło na którejś z wysp, nie pamiętam, Kos, czy któreś do rzezi 20 tysięcy włoskich żołnierzy przez niemieckich komandosów, prawda? Także im się nie kojarzy jako jakaś ideologia zbrodnicza. Zresztą jak się spojrzy na przykład, nie wiem, na okupację włoską w okresie II wojny światowej, to nie powiem, że się nie zdarzały zbrodnie wojenne tam. Zdarzały się, oczywiście się zdarzały, ale to wszyscy badacze twierdzą, to był jakiś, nie wiem, pojedynczy oddział dokonał takiej zbrodni, jakiś oficer rangą, nie wiem, kapitana kazał rozstrzelać ileś osób, ale nie są to jakieś zbrodnie zaplanowane odgórnie przez system, których celem było, prawda, likwidacja jakichś grup etnicznych i tak dalej. Czegoś takiego absolutnie nie było, dlatego Włosi nie kojarzą tego jako ruchu zbrodniczego. Pamiętam, że jak wysiadłem pierwszy raz w swoim życiu w Neapolu, no to patrzę tutaj takie szczęki, ktoś stoi ze szczękami, łóżko, prawda, i patrzy, sprzedaje książki Benito, nie? Jak ja się tam wziąłem w rękę, zacząłem oglądać, on tam coś się do mnie zwrócił, ja takim tam łamanym włoskim, on zobaczył, że ja cudzoziemiec, to mi zabrał książkę, sio. Tak, widocznie byłem niegodny, uznał, prawda, na zakup takiej książki. Także zresztą Neapol jest, jak wiadomo, no najbardziej, bym powiedział, miastem świata, tak powiem, związanym z tą ideologią. Na różne ugrupowania postfaszystowskie w Neapolu to po wojnie tak głosowało 40-45% głosujących we wszystkich wyborach. Także jak oni tam na tych motorkach, prawda, śmigają po tym Neapolu i suszą bieliznę na balkonach, to trzeba pamiętać, kto tam mieszka, tak. To się zresztą nazywa, Włosi czasami to badacze określają jako tak zwana ideologia neapolitana, czyli ideologia neapolitańska, takiego socjalnego nacjonalizmu. I to jest właśnie uważane za ideologię przeciwną ideologii północnowłoskiej, który symbolem jest Turyn, Mediolan, tam gdzie się rozwija przemysł, gdzie był silny liberalizm i socjaliści i komuniści. To ideologia neapolitana właśnie jest traktowana jako taki socjalny nacjonalizm. Takie połączenie socjaldemokracji z nacjonalizmem w gruncie rzeczy i z silnego, scentralizowanego państwa. I uważa się, że właśnie Benito był wyrazicielem tej ideologii, chociaż sam pochodził z północy. Taka teza we włoskiej literaturze naukowej też jest spotykana i ja myślę, że jest to słuszne, bo rzeczywiście głównym jakby miejscem przetrwania właśnie postfaszyzmu były Włochy Południowe, na południu od Rzymu, z Neapolem jako centrum.
Tak. I też fakt jest taki, że duża część społeczeństwa włoskiego z sentymentem trochę patrzyła na tamte czasy, bo było nawet powiedzenie starszych Włochów, że za Mussoliniego przynajmniej pociągi jeździły punktualnie.
Coś z pociągami musi być, dlatego że spotkałem o tych pociągach i ich punktualności zarówno w polskiej prasie przedwojennej wzmianki, że to nowość. Że widocznie te włoskie pociągi musiały fatalnie jeździć wcześniej. Podobnie również we francuskiej prasie to spotykałem, że właśnie wskazanie, że pociągi jeżdżą punktualnie. To pisali ludzie, którzy we Włoszech bywali i widocznie wcześniej te pociągi musiały mieć potworne opóźnienia, bo wszyscy o tym pisali. Więc to nie było normalne i widocznie, nie wiem, no PKP, pewność, komfort, punktualność, prawda, tak? Można powiedzieć, tamtejsze włoskie PKP zrealizowało te cele i rzeczywiście wszyscy o tym piszą. I druga rzecz, o której piszą, że dzieci chodzą grupami po ulicach i pięknie śpiewają patriotyczne piosenki. Także takie dwa elementy, te piosenki patriotyczne śpiewane przez dzieci i punktualne pociągi. To jest coś, co cała Europa na to zwracała uwagę i o tym wszyscy pisali, więc to musiało być coś, co było dla Włoch nienormalne.
Tak. To znaczy pewnie też odnosili się do tego faktu, że w jakiś sposób porządek został wprowadzony, bo nawet dzisiaj pewnie jak potocznie się o tym myśli, to faszyzm się kojarzy z czymś radykalnym, trochę gwałtownym, ale jednak z takim jakimś nastawieniem na porządek, tak?
Tak, dlatego że rzeczywiście tutaj można powiedzieć, ja się zresztą pisałem o tym właśnie w tym w faszyzmach łacińskich. To nie jest, to powiem tak, gdyby Włochy nie weszły do II wojny światowej, i do której Włosi w ogóle nie chcieli walczyć, co wszyscy o tym wiemy, to prawdopodobnie myślę, że Mussolini nie byłby we Włoszech źle wspominany. Dlatego że pomijając tam jakieś represje i tak dalej, oczywiście. Nie były to represje aż tak skrajnie masowe, jak nam się to kojarzy z ruchem totalitarnym. Tu tam podawałem dane, że we Włoszech represjonowano przez cały okres, zanim się nie zaczęła II wojna światowa, w sumie około 10 tysięcy osób. No to jak na państwo takiej wielkości, które uważamy za totalitarne, to nie jest dużo. Ja nie wiem na przykład ile osób było represjonowanych w Polsce Piłsudskiego, przedwojennej, w sanacyjnej, ale myślę, że to była podobna ilość. I gdyby Włochy nie weszły do wojny, do bardzo niepopularnej wojny, o której Włosi w ogóle nie chcieli nic słyszeć, to myślę, że miałby niezłą prasę. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na cały system polityki społecznej, ten system korporacyjny, płatnych, czy wydłużenia płatnych urlopów, zasiłków dla matek z małymi dziećmi, ochrona pracy kobiet, zakaz pracy dzieci i tak dalej. To wszystko, to jakieś tam, nie wiem, wczasy dla pracowników, to było bardzo popularne i dawało właśnie ruchowi dużą popularność, te reformy socjalne. Można powiedzieć zlikwidowanie takiego, no nazwijmy tak, takiego, no, XIX-wiecznego liberalizmu, którego generalnie znaczna część Włochów nie chciała. Całe programy właśnie socjalne i tak dalej. Jedyne, czego się nie udało tutaj była porażka, to program budowy mieszkalnictwa. Ale to po części wynika z tego, o czym mało pamiętamy, że Włochy w tym okresie prowadziły walkę demograficzną, czyli model rodziny wielodzietnej. I w okresie rządów Benito Mussoliniego liczba Włochów wzrosła o 20% przez 20 lat. To jest dość dużo. I to jest zresztą przyczyna, dla którego reformy socjalne różne włoskie nie były odczuwane przez społeczeństwo w znacznej mierze. Znaczy PKB Włoch rósł, ale ponieważ zwiększała się również liczba ludności, to PKB na głowę pozostawał ten sam. Ale to wbrew pozorom był sukces, bo pamiętajmy, że to jest okres od 29 roku wielkiego kryzysu gospodarczego. Wtedy, kiedy gospodarka na przykład Niemiec załamuje się praktycznie i jej PKB spada o 40%, we Francji spada o 20%, gospodarka korporacyjna we Włoszech notuje spadek 2% zaledwie. Dlaczego tak się działo? Odpowiedź jest banalnie prosta. Wielki kryzys gospodarczy przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, z załamania na giełdzie i ponieważ była gospodarka laissez-faireistyczna, powstało coś takiego, co ekonomiści określają mianem teorii domina. To znaczy załamanie gospodarki w Stanach Zjednoczonych rykoszetem się zaczęło odbijać na gospodarkach innych krajów, szczególnie te, które coś eksportowały do Stanów Zjednoczonych, bo nagle przestawały import tych produktów się zmniejszał, więc automatycznie pojawiała się BESSA, czyli spadek gospodarczy u siebie, bo eksport spadał i się rozpoczynał kryzys. I dlatego Niemcy, które były państwem żyjącym z eksportu, zanotowały kryzys na poziomie minus 40%. I co wtedy zrobiono we Włoszech? Mianowicie wprowadzono gospodarkę planową, tą samą, którą wszyscy liberałowie, libertarianie, prawda, uchwalają za super osiągnięcie i w ogóle nic lepszego nie może człowieka spotkać. I wprowadzając tą gospodarkę planową i autarkiczną, czyli uniezależniającą się od gospodarki światowej, wtedy podjęto decyzję o maksymalnym uniezależnieniu Włoch gospodarczym od świata. Przy wszystkich, byśmy dzisiaj powiedzieli, mankamentach tego pomysłu, miało to w danym momencie jedną zaletę. To znaczy kryzys gospodarczy światowy mało objął Włochy. Dlatego, że Włochy notują tylko minus 2% PKB w porównaniu do minus 20, minus 40 we wszystkich krajach europejskich. Także było to z pewnością duże osiągnięcie. Włosi tego, jak mówię, nie odczuli tego wzrostu PKB, bo ich liczba wzrosła o 1/5. Ale w liczbach PKB, którymi się liberalni ekonomiści tak lubią przerzucać, prawda, to byśmy powiedzieli, że ta gospodarka w okresie wielkiego kryzysu odniosła sukces. Tak, była taką, jakby to powiedział nasz jeden z premierów, Zielona Wyspa na ówczesnej mapie Europy. I tak było rzeczywiście. Więc Włosi, którzy gdzieś tam sobie mówią z nostalgią, jak to było tam spokój, prawda, i porządek w tamtych czasach, po części mają rację. No, bo jednak wielki kryzys gospodarczy no, dopadł Włochy w bardzo niewielkim zakresie. Ja mówię, no, gdyby nie wejście w wojnę, to prawdopodobnie dzisiaj Benito Mussolini miałby zupełnie inną prasę. Wojna była totalnie niepopularna. Totalnie, Włosi w ogóle nie chcieli tej wojny. No my się zawsze w Polsce śmiejemy z Włochów i uważamy ich za tchórzy i tak dalej. Co ciekawe, włoscy autorzy inaczej to widzą. Tak, włoscy autorzy podają przede wszystkim dane dotyczące uzbrojenia armii włoskiej, która była nieprzygotowana do nowoczesnej wojny. To była armia z I wojny światowej de facto, oparta głównie na piechocie, nie miała nawet pistoletów maszynowych praktycznie. Miała w miarę jeszcze tylko nowoczesne lotnictwo i flotę, ale na przykład praktycznie nie posiadała nowoczesnych czołgów. Była bardzo słabo nasycona bronią przeciwpancerną. No jak została wysłana do walk w Afryce na pustyni, no to niestety nie miała czym walczyć z czołgami brytyjskimi. Taka jest brutalna prawda, nie miała walczyć. Ja jednak uważam, że bitna nie była mimo wszystko, tak? Jak się połączy te dwa elementy, no to doszło do absolutnej katastrofy tej armii w Afryce.
Szanowny panie profesorze, na zakończenie bardzo ważne pytanie. Widzimy bezwzględnie niechęć do historycznego faszyzmu ze strony politycznej lewicy, ale też współczesnej demokracji liberalnej. Przykładem na to jest to właśnie, że używa się tego określenia jako epitet. I teraz, czy zgodziłby się pan z tezą, że wynika to po części z tego, że mimo że faszyzm był tworem nowożytnym, to jednak zachowało się w nim wiele aspektów takich starych, tradycyjnych, których demokracja liberalna i polityczna lewica nienawidzą? I co mam na myśli? Płodność, duże rodziny, heroiczna męskość, pewnego rodzaju militaryzm, tak? To jest coś, z czym dzisiaj te ustroje, które mamy, które panują, czy też takie najpopularniejsze grupy w ich obrębie walczą, tak? Bo męskość jest negowana, tak? Że mężczyźni to są źli i w ogóle, że to są. Ale jednak w faszyzmie te wszystkie elementy, czy to nie jest powód, dla którego jest tak znienawidzony dzisiaj? To jest jeden z powodów.
No, jeden z powodów oczywiście, no bo jak mówię, to było połączenie elementów ze skrajnej prawicy, ze skrajną lewicą, ze skrajnej właśnie z prawicy, od konserwatystów. Brano tą ideę silnego państwa, tradycyjnej rodziny i tak dalej. To z pewnością z autorytaryzmu, hierarchii, chociaż ta hierarchia niekoniecznie miała już charakter tradycyjny, ale jednak. I to są te elementy właśnie z myśli konserwatywnej. Ale z myśli lewicowej, no to była cała wizja możliwości emancypacji, awansu społecznego w tej drabinie tradycyjnej hierarchii. To jest zastąpiono nową hierarchią, ale też, że tak powiem, hierarchiczność, element tradycyjny z nowymi ludźmi. No, no mamy całe reformy gospodarcze, prawda, i tak dalej, również laicyzm tej ideologii, to powodowało oczywiście, że to są te elementy no, jak najbardziej lewicowe. Ja osobiście uważam, że w ogóle totalitaryzm, nie tylko mówię to o zjawisku włoskim, to jest pewnego rodzaju alternatywna koncepcja społeczeństwa masowego. Dlaczego? Dlatego, że my, mówiąc o społeczeństwie masowym, widzimy dwie jego postaci. To znaczy, pierwsza to jest liberalizm, czyli mamy atom, przeliczony masę atomów jednostek, których łączy tylko i wyłącznie rynek i wszystko powstaje w spontanicznej grze rynkowej. To jest jedna utopia, bo oczywiście tak nie jest. Druga utopia to z kolei jest marksistowska, czy też postmarksistowska, to znaczy tych wszystkich klas społecznych, czyli podziału ludzi i nadania im tożsamości za pomocą przynależności społecznej, wykonywanej pracy, zamożności itd. Faszyzm był trzecim pomysłem na społeczeństwo masowe, to znaczy to miało być społeczeństwo industrialne, miejskie, z wielkimi masami robotniczymi i tak dalej, z gospodarką nowoczesną i tak dalej, ale gdzie jakby tym spoiwem, tożsamością miał być nacjonalizm. Czyli nie miała być to ani różna gra jednostek i nic poza jednostkami, ani klasy społeczne skonfliktowane, tylko to miały być narody. To jest coś takiego, że uważano, że konflikty indywidualne i między grupami społecznymi trzeba wypchnąć na zewnątrz przeciwko komuś obcemu, innemu państwu, mówiąc wprost. W ten sposób, na zasadzie pokoju społecznego pomiędzy skonfliktowanymi grupami, ponieważ wróg jest na zewnątrz. No i to oczywiście prowadziło z kolei faszyzm do wojen zewnętrznych. Unikał wewnętrznych, na przykład klasowych, i wypychał te konflikty na zewnątrz. Najpierw w postaci kolonializmu, no a potem w sporze, że tak powiem, o granice i tak dalej. Także to była zupełnie inna, trzecia alternatywna wizja społeczeństwa właśnie masowego, która ze względu na krótkość trwania tej próby jest jakby pomijana w dzisiejszej socjologii. Ale to było społeczeństwo masowe, a ponieważ to było społeczeństwo masowe, nie było ono konserwatywne. Nie mogło ono być konserwatywne, jak było masowe. Nawet jeśli gdzieś tam, nie wiem, kobiety miały rodzić dzieci, prawda, i przebywać w kuchni, jak to wtedy, prawda, opowiadano, ono jednak było masowe, to jednak była wizja przyspieszonej industrializacji. Pamiętajcie Państwo, że industrializacja to jest oczko w głowie wszystkich przedstawicieli tej ideologii w całej Europie. Miasta, przemysł ciężki. Mówiliśmy sobie ostatnio, pamiętam, mówiłem, że Evola właśnie pisał o Gentile, który był no, głównym ideologiem faszyzmu włoskiego i który ciągle pisał o pracy i filozofii pracy i proletariacie i produkcji i tak dalej, że on się posługuje językiem marksizmu. I że tak naprawdę takim marksista jest. Tak, dlatego że to jest epoka, kiedy rzeczywiście powstają te wielkie hale fabryczne, industrializm i tak dalej, i rzeczywiście ten proletariat milionami nagle się w wielkich miastach pojawia. No i to była cała walka właściwie pomiędzy faszystami a marksistami, czy on będzie miał tożsamość klasową i antynarodową, czy też będzie miał tożsamość narodową i będzie chciał wejść w konflikt z kimś na zewnątrz, zamiast z mieszczaństwem, który mówi w tym samym języku, jest tej samej kultury. I to było to spór wtedy.
Ja się zawsze zastanawiam, czy przywrócenie świata tradycyjnego jest w ogóle możliwe, jeżeli zatraciliśmy formę gospodarki agrarnej, tak? Jeżeli mamy
Nie jest możliwe, tak.
industrializację i przemysł, wielkie miasta, to tutaj już chyba nie można tego przywrócić. Trzeba by było zmienić całkowicie gospodarkę przede wszystkim, tak?
Znaczy, trzeba by przeprowadzić całą depopulację, tak jak to chcą niektórzy co bardziej radykalni globaliści, zmniejszyć liczbę ludzi, nie wiem, tam do 1 miliarda czy do 500 milionów, żeby mogli żyć, że tak powiem, z produkcji rolnej, tak, i wtedy rzeczywiście taki model agrarno-konserwatywny byłby możliwy bez wielkich miast.
Chociaż niestety feudalizm się odradza, ale w zdeformowanej postaci, pod postacią korporacji, jakichś
Tak, i
wielkich biznesów
proletariatu
technologicznych.
korporacyjnego, zgadza się, tak.
Tak.
To, także to jest jakby, tak, ja myślę, że w świecie, w którym ludzi tam jest, nie wiem, 9 czy 10 miliardów, feudalizm jest niemożliwy. Feudalizm, znaczy gospodarka tradycyjno-rolna jest możliwa, jak tam, nie wiem, jest 10 osób na kilometr kwadratowy. Jeśli jest ich 200, to po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Mogą sobie powstawać takie pod miastami, prawda, oazy. Właśnie w tej chwili sam jakby z takiej oazy nadaję, prawda, w postaci działki, ale sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że gdyby na przykład chcieć przesiedlić całą ludność miejską na wieś, no to jest to niemożliwe po prostu, bo miejsca nie ma. Poza tym większość tej ludności wcale nie chce mieszkać, prawda, na wsi. To takim pomysłem, można powiedzieć, ostatnim przesiedlania masowego ludności miejskiej na wieś, to była Kambodża za Pol Pota. No, jak ludność miejska nie chciała się przesiedlać, no to są słynne pola śmierci, gdzie, prawda, ją fizycznie depopulowano, można powiedzieć, tak? No i była taka właśnie agrarna utopia, niby marksistowska z jednej strony, ale z drugiej strony tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy był jakiś taki ideał agrarny z epoki przedindustrialnej, nie? Nie, przy tej ilości ludności jest to w ogóle absolutnie niemożliwe.
To znaczy, tak jak powiedziałem, ten feudalizm się odradza, ale w wypaczonej formie, i to jest feudalizm korporacyjny, tak? I jeszcze może największą wolność ludzie mieli w momencie, gdy było uwłaszczenie ziemi i rzeczywiście ktoś miał ziemię na własność i mógł utrzymać z niej siebie i swoją rodzinę. W momencie, gdy już musi szukać pracodawcy, żeby przetrwać, no to ten pracodawca ma nad nim władzę, tak? To, że on sobie może
W momencie, w
zmienić.
którym chłop został uwłaszczony i dostał 20 hektarów, rzeczywiście był tradycyjnym gospodarzem i mógł sobie żyć tradycyjnie. Ale w momencie, w którym miał 5 synów, musiałby podzielić gospodarstwo po 4 hektary, no to nie byli się w stanie utrzymać, więc zwykle zostawiał jednemu, a pozostali 4 szli do miasta i tam stawali się proletariatem i świat tradycji, że tak powiem, w ich głowach ginął. I to niestety było zjawisko po
Tak jest.
części nieuchronne, ale też po części wynik zaniedbania mocnego kościoła, który się mało interesował tą ludnością napływową do przedmieść, a z drugiej strony, no właśnie, triumfu liberalizmu, który uważał, że istnieje wyłącznie zysk, nie ma żadnego ustawodawstwa pracy, ubezpieczeń społecznych i tak dalej. Powstawało takie darwinistyczne, bym powiedział, społeczeństwo, gdzie chodziło wyłącznie o zyski, gdzie tradycja musiała zaginąć.
I tym zakończmy. Zachęcamy wszystkich Państwa do zakupu książki pana profesora. I zapraszamy na kanał Adam Wielomski Naukowo w Polityce i na mój Konserwatio. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Do widzenia.
Do widzenia.